Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani bracia i siostry, zwłaszcza tych, z którymi być może widzimy się dziś po raz pierwszy. Cieszę się, że jesteście i z racji na rekolekcję, i z racji na uroczystość zwiastowania Pańskiego w ten jakże piękny, wiosenny, słoneczny dzień. Moi kochani, dzisiaj chcemy pochylić się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary. I zobaczcie, że dzisiejszy ornat biały, w czasie Wielkiego Postu rzadko spotykany, bo normalnie powinien być fioletowy, jest ornatem maryjnym. Możemy powiedzieć, z racji właśnie na dzisiejszą uroczystość zwiastowania Pańskiego. I drodzy, tutaj niektórzy teologowie trochę między sobą dyskutują, tak delikatnie powiedzmy, czy uroczystość zwiastowania Pańskiego jest bardziej świętem maryjnym, czy bardziej świętem chrystusowym. W naszej tradycji uroczystość zwiastowania Pańskiego bardziej chyba przeżywamy jako święto maryjne. Aczkolwiek weźmy pod uwagę to, że poczęcie się Jezusa Chrystusa pod sercem Maryi tak naprawdę powinno być bardziej świętem właśnie Jezusa Chrystusa. Bo za 9 miesięcy, czyli kiedy kończy się ciąża Maryi, następuje rozwiązanie, jest Boże Narodzenie. Ale ja myślę, że warto przyjrzeć się tym dwóm aspektom. I aspektowi maryjnemu, i aspektowi chrystusowemu. I tak w tym kazaniu postaram się te dwa wątki przedstawić. Po pierwsze, kochani, słyszymy w pierwszym czytaniu zapowiedź u Izajasza, że oto Pan, czyli Bóg, sam da znak swojemu ludowi. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I tu możemy mieć pierwsze pytanie. Jak to Panna, skoro w Ewangelii Łukasza przed chwilą przeczytaliśmy, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Izajasz mówi o Pannie, a Łukasz mówi o kobiecie poślubionej mężowi. Czyli byśmy według naszej logiki powiedzieli, że to już nie panna. Skoro mężatka, to nie panna. Dokładnie, kochani, gdy bierzemy tekst grecki, to w księdze Izajasza czytamy słowo parthenos, czyli dziewica. Oto Bóg posyła anioła, który mówi, że ta, która mając męża, będąc jeszcze w stanie dziewictwa, pocznie Bożego Syna. Bo Maryja mówi, ale ja jeszcze nie znam męża. Nie znać męża w sensie biblijnym znaczy nie znać jeszcze pożycia małżeńskiego. Jeszcze nie współżyłam z moim mężem. Tak trzeba byłoby dosłownie to przetłumaczyć. Dlaczego, drodzy, to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że zwyczaje ślubne w Izraelu wiązały się z tym, że nawet jeśli dziewica była już zamężna, ona była prowadzona do domu swojego męża dopiero po określonym czasie. Najpierw był obrzęd zaślubin, upłynęło trochę czasu, dopiero w ślubnym orszaku z gośćmi była prowadzona do domu męża. I dopiero wtedy po nocy poślubnej można było zaprezentować przekrwione prześcieradło na dowód współżycia. Dlaczego zwracamy na to uwagę? Bo Jezus poczyna się w łonie Maryi wtedy, kiedy jeszcze ona jest dziewicą, parthenos. Już ma męża Józefa, ale jeszcze nie zamieszkali razem, jeszcze nie współżyli. To nie była żadna forma konkubinatu. Czyli dziewica. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest dla nas odpowiedź na to pytanie, skąd Jezus wziął się pod sercem Maryi. Kochani, chodzimy twardo po ziemi. 2000 lat temu ktoś mógłby zaproponować in vitro? Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, bez udziału męża, bez współżycia, poczyna swego syna w łonie młodej dziewicy z Nazaretu. I to nazywamy tajemnicą naszej wiary. Tajemnicą cudownego poczęcia Jezusa. Tego nazwiesz imieniem Jezus, bo On zbawi swój lud od jego grzechów. On będzie nazwany Synem Bożym, a nie Synem Józefa. Drodzy, zaczepiam ten temat dlatego, że żyjemy w świecie, który dzisiaj próbuje wykpić Boga, Jego istnienie, Jego działanie i Jego wszechmoc. Wczoraj, kiedy prezentowaliśmy 13 błogosławionych męczenników z Pratolina, mówiliśmy, że przez ich wstawiennictwo dzieją się na tym świecie cuda. Jest wiele już zarejestrowanych tych cudów, czy właśnie wyproszenia daru potomstwa dla par bezpłodnych, czy uzdrowienia z różnego rodzaju chorób nowotworowych, z różnego rodzaju słabości. Przez wstawiennictwo tych 13 błogosławionych męczenników z Pratolina. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, słyszymy w dzisiejszych słowach liturgii. I kochani, zobaczcie, że spotykamy się w dzisiejszym świecie z tym, że próbuje się wykpić prawdę o Bogu, o Jego miłości, o Jego interwencji w ten świat, o Jego opatrzności i próbuje się też ośmieszyć i znieważyć Maryję, jej niepokalane serce, próbuje się podważyć jej dogmat o niepokalanym poczęciu, czyli że została zrodzona bez grzechu pierworodnego. Każdy z nas zrodzony musiał być ochrzczony, bo ciąży na nas ten grzech Adama, grzech pierworodny, grzech nieposłuszeństwa Panu Bogu. I Bóg przychodzi z pomocą przez sakrament Chrztu Świętego. Na całej naszej życiowej drodze Bóg chce nas umacniać, chce nas podnosić. Dlatego w tym miejscu właśnie chcę wam serdecznie podziękować za to, że ustawiacie się w kolejkę do konfesjonału, że chcecie przyjąć ten dar Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, że chcecie wracać do pełnej jedności z Panem Bogiem. I wszystkim życzę tego, żebyście przed świętami, jeśli jeszcze nie w te rekolekcje, to przed świętami, żebyście wszyscy byli u spowiedzi. Dziękuję też w tym miejscu ojcom Kamilianom za ich posługę w konfesjonale. Drodzy, Maryja, już ta w niebo wzięta, widząc, jak świat odchodzi od Bożych przekazań, jak świat gardzi tym Bożym przesłaniem miłości, miłosierdzia, postanawia się objawić światu. Gdzie się to dokonuje? Między innymi w Fatimie. Myślę, że słyszeliście już, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę objawień fatimskich. One miały miejsce od maja do października 13 dnia każdego miesiąca w 1917 roku, kiedy Maryja objawiała się trójce dzieci, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Czyli znowu zobaczcie cudowne wydarzenie. Wielu ludzi w to nie wierzyło. Sądziło, że te dzieci są obłąkane, że sobie coś wymyśliły. Dlatego zapraszano na te objawienia również innych ludzi, którzy mogli zobaczyć chociażby cud wirującego słońca. Niektórzy wpadali w przerażenie, w panikę, sądząc, że może zbliża się koniec świata. Nie. I chcemy sobie tu jasno powiedzieć, że Bóg, jeśli dokonuje jakiegoś cudu, czy to będzie cud cudownego poczęcia Jezusa w łonie Maryi, czy cud wirującego słońca, czy cud uzdrowienia z choroby nowotworowej, czy jakikolwiek inny cud, to ten cud nie jest sam w sobie celem, ale cud ma być wyraźnym znakiem potwierdzającym Boże istnienie, Bożą miłość, Bożą ingerencję w ten świat. A więc Maryja, objawiając się ludziom, przypomina, że światu grozi wielkie niebezpieczeństwo odejścia od Boga. Jakby namówienia przez szatana do tego, żeby sprzeniewierzyć się Bogu, żeby wykpić prawdy wiary, żeby zrezygnować z tego Bożego życia w sobie. I dlatego co Maryja mówi Łucji w objawieniach? Wskazuje na swoje niepokalane serce, objawia się w cudowny sposób i zachęca, żeby odmawiać różaniec, żeby rozpocząć tajemnicę obchodzenia pierwszych 5 sobót miesiąca, żeby być wtedy w tą pierwszą sobotę miesiąca w stanie łaski uświęcającej, czyli albo w sam dzień pierwszej soboty być u spowiedzi, albo w dzień poprzedzający, ale tak, żebym w pierwszą sobotę miesiąca miał czyste, wolne od grzechu serce, żeby przystąpić do Komunii Świętej, żeby odmówić cząstkę różańca i przez 15 minut rozważać albo jedną tajemnicę różańcową, albo wszystkie tajemnice różańca świętego, tak jak komu jest wygodnie. I drodzy, co Maryja mówi? Że jeśli ktoś obejdzie te 5 pierwszych sobót miesiąca, to w godzinie swej śmierci ona sama stanie przy nim, będzie za nim orędowała. Jakby nie dopuści, żeby ta dusza, która zawierzyła się Maryi, przez to uczczenie jej serca niepokalanego, nieskalanego, żeby to serce zostało potępione. Ona sama będzie za tym człowiekiem, za tym sercem orędowała. Kochani, dlaczego wam o tym mówię? Ten rok z racji na objawienia fatimskie możemy nazwać również rokiem maryjnym. I zobaczcie, teraz 1 kwietnia będziemy mieli okazję być na pierwszej sobocie miesiąca. Załóżmy 1 kwietnia, 1 maja, 1 czerwca, 1 lipca, 1 sierpnia. 5 pierwszych sobot miesiąca, które są przed wami. Zachęcam, byście je wykorzystali, żeby przyjść na wieczorową mszę świętą. Tutaj o godzinie 17, z tego co mówi ksiądz proboszcz, spotykacie się, już też za to dziękuję, w gronie, aby wspólnie odmówić cząstkę różańca, aby rozważać te tajemnice różańcowe. Później macie mszę świętą, możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i później jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Drodzy, dlaczego to jest tak ważne? Otóż chodzi o to, żebyśmy na wzór Maryi zgodzili się na obecność Jezusa w naszym sercu. Żebyśmy tego Jezusa prosili o Jego interwencję w naszym życiu. Żebyśmy modlili się tymi słowami, które wynikają z tych objawień fatimskich. I to jedną z modlitw doskonale znacie na pamięć. Tą, którą powtarzamy na zakończenie dziesiątki różańca. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Świat potrzebuje miłosierdzia. Świat potrzebuje jeszcze raz powierzenia się niepokalanemu sercu Maryi. Dlatego przed mszą świętą odmówiliśmy ten akt zawierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi, który niedawno odczytał jeszcze za swego życia święty Jan Paweł II. Drodzy, chciałbym wam życzyć, abyście również wy znaleźli, tak jak Maryja, łaskę i upodobanie u Boga. Żebyście byli tym Bogiem napełnieni. Jak w sobie tą możliwość napełnienia przez Boga odkryć? Otóż, kochani, wiemy, że tym szczególnym momentem, kiedy Bóg napełnia nas sobą, jest moment słuchania Jego słowa. I ten wątek, zobaczcie, przewija się od początku rekolekcji. Jezus mówi: słuchaj, Izraelu, nawróćcie się i przyjmijcie słowo, pozwólcie przeorać glebę swego serca, abym tam to słowo mógł rzucić, aby ono tam mogło wzrastać. Dzisiaj po raz kolejny słyszymy to wezwanie Boga, wołanie Boga do człowieka. Maryjo, zgodzisz się zostać matką Jezusa? Zobaczcie, anioł niczego nie wymusza, ale proponuje współpracę. Niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjmuję Bożą propozycję. Chcę być posłuszna woli Bożej, bo komu, jak nie Bogu, mam zaufać, że to jest najlepszy plan na moje życie? I moi kochani, właśnie w tym momencie, kiedy Maryja mówi to fiat, niech mi się stanie, możemy powiedzieć, że łono Maryi staje się pierwszym tabernakulum świata. Pierwszym tabernakulum, w którym jest obecny realnie Jezus Chrystus. Mówię tabernakulum, bo ono mi ściśle kojarzy się z możliwością adoracji. Rano spacerowałem wokół kościoła, stanąłem tam przed drzwiami. Kochani, doskonale widać tabernakulum, Najświętszy Sakrament. Zachęcam, abyście zawsze, kiedy tylko jest taka możliwość, czy kościół jest otwarty, czy zamknięty, czy będąc w ławce, czy tylko przez szybkę, choćby na chwilę, żeby przechodząc zatrzymać się, żeby adorować tego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego, kochani, już od kilku dni naszych rekolekcji na uwielbienie po Komunii Świętej śpiewamy piękną pieśń: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie i nie daj mi rozłączyć się z Tobą. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki. Moi drodzy, to jest piękna pieśń, piękna modlitwa ułożona przez świętego Ignacego z Loyoli. Muzykę do tej pieśni napisał polski kompozytor Stuligrosz. Ja pamiętam tą modlitwę już na pamięć. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś, jak ja jeszcze byłem ministrantem w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, ksiądz proboszcz mojej parafii rodzinnej